mam takie poczucie, że to jest momentami też proza poetycka, że więcej się tam dzieje na poziomie metafor, które czasem zahaczają o siebie, zazębiają się ponad rozdziałami na przestrzeni kilkudziesięciu stron. Pojedyncze słowa ze sobą mówią, pojedyncze obrazy, niż sileniem się na opowiedzenie jakiejś niesamowicie zawiłej historii wielkomiejskiej z dziesiątkami charakterów. Dlatego właściwie nawet miałbym problem z taką kategoryzacją gatunkową.
Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają.
Tadeusz Dąbrowski.
Bezbronna kreska.
Debiut powieściowy poety czytają
Julia Wyszeńska
i Dawid Ogrodnik.
Muzyka Piotr Pawlak oraz gościnnie Nina Nu, Michał Zygmunt i Paweł Gablik.
Fragment siódmy.
Pisała w tym czasie rzadko i bezosobowo, ale czy można inaczej z głębi teraźniejszości, w której tkwiła po swoje małe, zamszowe uszy? Ten brak entuzjazmu brałem za dobrą monetę. Nasze spotkanie jest pewne. Po co więc karmić się miłosną, mową trawą, zasypywać wyznaniami, które nie przyspieszą akcji, ryzykować, że zagłuszy nas kiepski lektor, że staniemy się nudni i publiczność wyjdzie z kina, zanim nastąpią niezwykle odważne sceny erotyczne? 8-godzinna podróż samochodem z Burlington do Nowego Jorku była pełna zaniechanych telefonów i niewysyłanych SMS-ów do Meghan. Jesień cofała się z każdą milą, lasy gasły, a ja byłem coraz młodszy i coraz bardziej zniecierpliwiony. Justin siedział za kółkiem i potwornie przynudzał o japońskiej projektance wnętrz, którą gruntownie zwiedzał ostatniej nocy, a potem o swoich wierszach, tak dobrych, że żadne pismo ich nie chce. Stary, japonki jeszcze nie miałem. Rzeczywiście, piszczała jak gumowa piłeczka dla psa. Wstaje z łoża, a ona mówi:
mam chłopaka, dla ciebie mogłabym go zostawić.
I wlepia we mnie ślepia rodem z mangi. Dałem jej numer do swojej byłej lesbijki, jak się okazało. Projektuje ogrody, może się dogadają. Sygnał SMS-a, wreszcie. Więc jednak nie wytrzymała. Za chwilę się dowiem. Kiedy i gdzie, to będzie na pewno bardzo suchy komunikat, który należy nawilżyć sporą dawką domysłów. A co jeśli pisze, że dziś, jutro i w każdy inny dzień jest zajęta? Albo że sporo o tym wszystkim myślała i doszła do wniosku, że nie powinniśmy się więcej widzieć, bo w sensie dramaturgicznym historia nie wymaga dalszego ciągu. Jest wprawdzie nieco banalna, ale zgrabnie domknięta i każdy nowy element mógłby tę historię z ludzi i pustki zrujnować. Co jeśli byłem dla niej jednorazowym projektem na zaliczenie? Sięgam po telefon i samochód zastyga z 69 milami na liczniku. Twarz Justina zastyga w pół zdania, w głupim grymasie i przypomina mordę spaniela trzymającego gumową piłkę w zębach. Staruszka jadąca sąsiednim pasem trwa ze szminką przy ustach, wpatrzona w przednie lusterko na Wall Street, zamierają kursy akcji. Tylko Meghan w płaszczu inspektora Gadżeta idzie spokojnym krokiem pod parasolem deszczu. Otwiera drzwi brooklińskiej kawiarni Outpost Lunch z nieruchomiałemu w oczekiwaniu na mokkę facetowi. Wyciąga z dłoni banknot, odbiera kawę z rąk kelnerki zastygłej w jej serwowaniu i wsuwa jej 20 do kieszeni bluzki. Wyświetlam wiadomość, a tu pociąć się można. Wilhelm, kumpel z Polski, pyta:
jak ci tam w Babilonie?
I wszystko rusza. Justin wypluwa piłkę, a mnie chce się wyć. Odpisuję grzecznie, żeby zabić chociaż kilka minut. Drogi Wilhelmie, ludzie tutaj są tacy jak wszędzie. To gatunek nad wyraz jednostajny. Większość spędza prawie całe życie w pracy, a ta mikroskopijna cząstka wolności, jaka im pozostaje, napawa ich taką obawą, że robią co mogą, by się jej wyzbyć jak najprędzej. Muszę do niej zadzwonić, nie ma innego wyjścia, ale tylko raz, jeżeli nie odbierze, spróbuję dopiero za 10 minut. Za 5. Spaniel wysadza mnie przy Grand Central i wyraźnie na coś czeka. A, tak, chcę, żebym zapłacił za połowę paliwa. Co za palant. Mój tyłek nie waży przecież aż tyle. A co z rekompensatą za słuchanie jego maczowskich sucharów, które wpijają się w pamięć jak kleszcze? Potem robisz to z żoną i wymyka ci się, a teraz popiszcz jak piłeczka dla psa. Podziękowałem mu z buddyjskim spokojem, chrześcijańskim przebaczeniem, islamską czułością wobec czworonogów i uśmiechem sprzedawcy Cadillaców. Nie zapomniałem oczywiście wyrazić nadziei, że wkrótce znów się zobaczymy, bo nauczyłem się od amerykańskich znajomych, że im więcej tego rodzaju entuzjastycznych zaklęć, tym mniejsza szansa na kontakt w przyszłości. Gdy tylko odjechał, chwyciłem za telefon. Nastrajam się na beztroskę i lekkie złudzenie. Niepokój jest niewskazany. Najgorsze, co można zrobić, to zdradzić w głosie pretensje o tę nieznośną ciszę. Pokazać, że mam ciśnienie, by spotkać się za wszelką cenę. Sygnał jest wolny, ale nikt nie odbiera. Dzwonię drugi raz. A zaraz potem trzeci. I czuję się, jakbym reanimował kogoś, kto miał wypadek z mojej winy. Każdy kolejny telefon zmniejsza jej szanse na przeżycie. Dlaczego milczy? Nie ma w tym żadnej logiki. Ruszam piechotą pod jej studio w Chelsea, lecz nie pamiętam ulicy. Wstępuje we mnie paranoiczna wiara, że przeczesując sukcesywnie teren, w końcu na nią trafię. Późnym wieczorem pośród milionów ludzi. Więc przemierzam labirynt alei i przecznic. 10 bloków na wschód, 1 na północ i 10 z powrotem na zachód. Północ, wschód i zachód, północ, wschód i zachód. Po 3 godzinach uświadamiam sobie, jak mały obszar sprawdziłem, lecz nie dociera do mnie, że Megan może być gdzie indziej. Ryję w tym mieście jak kret. O 2 nad ranem siadam w klubie 21, gra kapela bluesowa. Moja komórka zdechła. Zamawiam kilka kolejek whisky, potem parę piw. O świcie wytaczam się na ulicę i sunę w stronę metra. Poganiany przez wiatr, skapciały, późnojesienny liść. Opiłki światła wpadają mi do oczu. Byle jak najszybciej do Glenwood, do Mirandy i Grego. Czas spać. Nazajutrz znowu ruszyłem do miasta. Czasu, by ją znaleźć, było coraz mniej. Poza tym chodzenie czyni życie bardziej realnym, a przynajmniej jest w nim jakiś pozór celowości. Chodniki tego miasta przypominają pasy transmisyjne na wielkich lotniskach. Skazują cię na ruch. Nawet jak stoisz, to jedziesz. Tylko bieżnie w klubach fitness i domach prywatnych pozwalają się zatrzymać i zastanowić, co możesz w nagrodę zjeść.
Tadeusz Dąbrowski.
Bezbronna kreska.
Czytają
Julia Wyszeńska
i Dawid Ogrodnik.
Książkę wydało Biuro Literackie.
Muzyka Piotr Pawlak oraz gościnnie Nina Nu, Michał Zygmunt i Paweł Gablik. Barbara Marcinik, polecam od poniedziałku do czwartku, około 20:50.
Tylko dla dorosłych.